wbrew temu, co Katar mówi, uważam tę decyzję za polityczno-strategiczną. To znaczy, Katar jest dzisiaj w takiej sytuacji, że jest wrogiem, jest obiektem jakby ataku i nacisku największego uczestnika OPEC-u, czyli Arabii Saudyjskiej. Katar nie jest po prostu znaczącym producentem ropy naftowej. Dlatego wydaje mi się, że na rynku ropy to nie będzie miało żadnego znaczenia. Dzisiaj OPEC już wszedł na znacznie wyższy poziom. Ja to nazywam OPEC Plus, czyli współpraca Arabii Saudyjskiej i Rosji. A reszta graczy tam po prostu odgrywa mikroskopijną rolę. Decyzja tych dwóch podstawowych graczy światowego eksportu ropy, czyli Arabii Saudyjskiej i Rosji, jest po prostu najważniejsza. Jeżeli ci dwaj gracze się porozumieją co do strategii, to wtedy po prostu taka decyzja ma znaczenie.
Co to oznacza konkretnie dla Polski?
Decyzja Kataru dla Polski nie oznacza nic, ponieważ my importujemy gaz raczej z Iraku, trochę z Arabii Saudyjskiej. Importowaliśmy troszkę z Iranu. Polska kupuje duże ilości gazu z Kataru. Zostanie.
Polska jest bardzo zainteresowana w rozwoju polityki dywersyfikacji energetycznej. Przede wszystkim chodzi o gaz i ma zamiar realizować z udziałem Danii i Norwegii projekt Baltic Pipe. Ale ja znalazłam w światowych mediach, tylko nie w polskich, dużo informacji, że zasoby gazu Norwegii w Morzu Północnym nie są aż tak wielkie, jak o tym sądzi Warszawa. Co pan o tym myśli?
Po pierwsze, jest to już gaz, który jest na wyczerpaniu, to znaczy wydobycie osiągnęło szczyt i będzie za rok, dwa, trzy spadać, tak mówią oficjalne prognozy norweskie, więc wydaje mi się, że ten rurociąg nie ma uzasadnienia po pierwsze ekonomicznego, po drugie geologicznego, czyli zasobów gazu, do których miałby sięgnąć, o czym świadczy zresztą brak kontraktów na dostawę tego gazu, bo jednak, żeby wybudować rurociąg, trzeba mieć kontrakty na dostawę gazu, a my takich nie mamy. Także ja myślę, że rurociąg Baltic Pipe to jest na razie projekt w bardzo wstępnej fazie z małymi albo wręcz mikroskopijnymi szansami na realizację. Ja od wielu lat krytykuję tę politykę jako politykę nieopartą, w ogóle nieopartą na ekonomii. Otóż jeżeli w tej części Europy mamy dominację rosyjskiego gazu, który jest po prostu najtańszy i najpewniejszy i możliwy do osiągnięcia na przykład w sytuacji zimowych kryzysów, no to taka decyzja o odejściu od rosyjskiego gazu, bo to tak naprawdę kryje się pod hasłem dywersyfikacji, oznacza po prostu na skazanie się na znacznie mniej pewne i znacznie droższe źródła, właśnie takie jak Katar czy Stany Zjednoczone, skąd ma przypływać, już z Kataru przypływa, a ze Stanów będzie przypływać w ogromnych ilościach do Polski. To ma zastąpić gaz rosyjski, ale to jest po prostu znacznie droższy produkt i bardziej będzie obciążał kieszeń przeciętnego Kowalskiego polskiego i przedsiębiorstw polskich przede wszystkim, niż gaz rosyjski. Stąd ta konkurencja między Niemcami, którzy będą ciągnąć z Rosji ogromne ilości gazu po wybudowaniu Nord Stream 2, a bardzo, bardzo moim zdaniem niepewnych perspektywach rurociągu Baltic Pipe, ponieważ on ciągle po trzech latach znajduje się w fazie takiego wstępnego projektowania, uzgodnień. Tam jeszcze nie ma niestety żadnych konkretów. Także ja uważam, że ten projekt nie powstanie. Jego szansa jest mikroskopijna.
W ciągu wielu lat i dziesięcioleci Polska kupowała gaz ziemny od Rosji według kontraktu jamalskiego. Czy istnieje możliwość, że po zakończeniu tego kontraktu w 2022 roku Polska zrezygnuje albo nie zrezygnuje całkowicie z dostaw rosyjskiego surowca?
Rezygnacja z rosyjskiego surowca jest praktycznie niemożliwa, ponieważ ta część Europy, łącznie z Niemcami, całą południową Europą, jest strefą rosyjskiego gazu. I to jest naturalne, bo to jest bliskość geograficzna, bliskość dostaw i pewność tych dostaw. Moim zdaniem bardziej tutaj w dywersyfikacji chodzi o to, żeby część rynku, jak największą, zdobyły takie gracze jak Stany Zjednoczone, czy już zdobył Katar. Natomiast gaz rosyjski będzie w Polsce, będzie w tej części Europy z pewnością najważniejszym graczem, to znaczy największe ilości będą z Rosji. I ten gaz, w związku z tym, że granice w Unii Europejskiej, granice też gazowe, powoli, ale zanikają, on będzie po prostu konkurencyjny ze względu na swoją cenę, ze wszystkimi innymi źródłami. Także ekonomia działa i tutaj nie ma siły na to, żeby najtańszy produkt na rynku wyeliminować. No, chyba, że ktoś ogłosi takie sankcje jak na Iran, także na rosyjski gaz i ropę.